aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Rzym jest już gotowy na jutrzejszą inaugurację pontyfikatu. Przybędą wielotysięczne tłumy wiernych oraz delegacje państwowe na najwyższym szczeblu. Zabraknie przedstawiciela Chin. Z dnia na dzień coraz bardziej odkrywamy prawdziwe oblicze nowego papieża. Jest to człowiek łagodny, ale o bardzo silnych przekonaniach, twierdzą jego najbliżsi przyjaciele. 18 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kilkaset tysięcy wiernych oraz 132 delegacje oficjalne, a także ważni przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich, by wspomnieć tylko o patriarsze Konstantynopola Bartłomieju, zwierzchniku kościoła ormiańskiego Karekinie II czy sekretarzu generalnym Światowej Rady Kościoła pastorze Tuejcie. Wszyscy oni wezmą udział w jutrzejszej mszy inaugurującej pontyfikat. Niezwykle liczna jest też delegacja żydowska. W Rzymie jest już prezydent Bronisław Komorowski, który modlił się przy grobie Jana Pawła II. Na szczególne traktowanie spośród wszystkich głów państw zasługuje prezydent Argentyny, a zatem ojczyzny papieża Franciszka. Ojciec Święty przyjął dziś Christine Fernandez de Kirchner na audiencji.
Relacja obojga z czasów, gdy kardynał Jorge Bergoglio był arcybiskupem Buenos Aires, nie należały do łatwych. Zarówno obecna głowa państwa, jak i jej nieżyjący już poprzednik wpisują się w nurt polityczny zwany neoperonizmem. Ten populistyczno-etatystyczny system rządów często rozmijał się z postulatami Kościoła w sprawach społecznych, ekonomicznych i moralnych. Kardynał Bergoglio starał się jednak nie mieszać w partyjne polemiki. Również za insynuacjami o rzekomej współpracy obecnego papieża z dawną juntą wojskową stoją środowiska związane z neoperonistami.
Na jutrzejszej mszy zabraknie natomiast przedstawiciela Chin. Chiński ambasador przy Republice Włoskiej wyjaśnił, że jego kraj dzielą z Watykanem kwestie pryncypialne, jak choćby relacje stolicy apostolskiej z Tajwanem. Pekin liczy, że pod rządami Franciszka Watykan będzie bardziej uległy. Na razie jednak nie przyśle swego przedstawiciela na inaugurację pontyfikatu, choć wystosował gratulacje. Znamy już herb i zawołanie nowego papieża. Są one identyczne jak kardynała Bergoglio. Herb zawiera emblemat jezuitów, zakonu, z którego wywodzi się papież Franciszek, oraz symbole Maryi i świętego Józefa. Zawołanie zaś to łacińskie słowa miserando atque eligendo, co w wolnym tłumaczeniu można by oddać jako z miłosierdzia czy z łaski powołany. Watykański rzecznik przedstawił też dziś dziennikarzom nowy pierścień rybaka.
Tym razem na pierścieniu nie jest ukazany Piotr zarzucający sieci, ale trzymający w dłoni klucze. Papież wybrał ten pierścień spośród trzech przedstawionych mu przez mistrza papieskich ceremonii. Wykonany jest z pozłacanego srebra.
Wiemy już, czym zajmował się kardynał Bergoglio w czasie konklawy. Czytał książkę kardynała Waltera Caspera o Bożym Miłosierdziu. Papież cytował ją wczoraj na Anioł Pański, a od autora otrzymał ją tuż przed rozpoczęciem konklawy, zdradził kardynał Casper. Spojrzał na tytuł i stwierdził: o tak, miłosierdzie jest imieniem naszego Boga, powiedział niemiecki purpurat. Człowiekiem, który dobrze zna nowego papieża, jest kardynał Jean-Claude Turcot, były arcybiskup Montrealu. Poznali się w latach 90., kiedy to obaj byli odpowiedzialni za przygotowanie synodu biskupów dla Ameryki. Potem, ilekroć przyjeżdżali do Rzymu, rezydowali w tym samym domu. Ponieważ kardynał Turcot ma spore problemy z chodzeniem, kardynał Bergoglio służył mu pomocną dłonią, zarówno przed, jak i w czasie konklawy. To doświadczenie bardzo nas do siebie zbliżyło, wyznaje kanadyjski purpurat.
Nie jest to człowiek, który dużo mówi, ale dużo słucha. Jednakże pomimo tego, iż jest bardzo serdeczny i łagodny, posiada bardzo silne przekonania, zwłaszcza na temat Jezusa. W konsekwencji jest on całym sercem zaangażowany w to, co od trzech pontyfikatów dzieje się w Kościele, czyli w nową ewangelizację. Jest w nim gorące pragnienie, aby dzielić się swymi przekonaniami, łagodnie, ale w całkowitej wierności Ewangelii. Teraz jako papież stał się więźniem pewnego systemu. Jestem jednak przekonany, widać to na podstawie jego pierwszych gestów, że będzie on bardziej wzorował się na Janie 23 niż na ostatnich poprzednikach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Bieżący rok liturgiczny i kalendarzowy bez wątpienia obfitują w wydarzenia, które zmuszają do pogłębionej refleksji. Chrześcijanin patrzy na życie oczyma wiary, którą musi w sobie ustawicznie umacniać. O kondycji naszej wiary w Kościele i w Polsce z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, metropolitą przemyskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski rozmawia ksiądz Krzysztof Rzepka. Audycja została przygotowana przez rozgłośnię Archidiecezji Przemyskiej Radio Fara. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
W liście Porta Fidei Benedykt XVI przywołał fragment swojej homilii na rozpoczęcie pontyfikatu, fragment, który w kontekście bieżących wydarzeń brzmi dość wymownie. Kościół jako całość, a w nim jego pasterze, muszą, tak jak Chrystus, wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku temu, który daje nam życie. Jaka jest pasterska recepta księdza arcybiskupa na owo wyprowadzanie ludzi ze współczesnych pustkowi ku pełni życia i przyjaźni z Chrystusem?
Trzeba sobie uświadomić, że nasza wiara to jest spotkanie z Chrystusem. Osobowe, osobiste spotkanie z Chrystusem, które wywarło na nas wpływ. Że to nie jest takie spotkanie przelotne, jak obraz w kinie, że nic z tego nie zostaje. To jest ważne spotkanie z Chrystusem. No i teraz rozpoczyna się cały proces poszukiwania, cały proces wzmacniania tego kontaktu, ożywiania go, który może doprowadzić, powinien doprowadzić do fascynacji miłością. A miłość już nie liczy się z trudem, już nie liczy się z wysiłkiem, już nie patrzy na zasługi, ale miłość chce się ofiarować całkowicie, bo wszystko otrzymuje. Miłość to jest takie światło, które nam pokazuje, ile myśmy otrzymali od tego, kogo kochamy. I to jest właśnie ta droga naszej wiary pogłębiana. Nieść tę radość, pokazywać ludziom, że to przygoda tego kontaktu z Jezusem to jest coś ważnego, coś pięknego, coś, co się liczyć powinno w naszym życiu. Dokonuje się ona, co też ciekawe, przez ten kontakt osobisty z Jezusem, ale pogłębia się przez kontakt osobisty z drugim człowiekiem. Że wiara chrześcijańska to jest wiara wspólnotowa. Chrystus nie umarł za jednego, ale za nas wszystkich. On nas wszystkich chce mieć kiedyś w królestwie swoim. I myślę, że to jest też nowe spojrzenie na człowieka. To nie jest tylko taka teoria, to jest nowe spojrzenie na człowieka. Jeśli ja mu przebaczam zniewagi, które on wyrządza mnie albo Chrystusowi, to ja nie dlatego przebaczam, że chcę być popularny, tylko dlatego, że ja wiem, że pełnię wolę Jego, Chrystusa. Jeśli ja się modlę i chciałbym, żeby on też był w niebie, mimo że to jest wróg zacięty, albo że to grzesznik krzyczący swoimi grzechami i obrażający ludzi i Boga, a ja mimo wszystko patrzę na niego wzrokiem Chrystusa, to ja to robię dla innych racji niż ekran czy kamera. I to jest ten wzrost duchowy człowieka wiary. I widzimy niekiedy, że zwłaszcza księża spowiadając, to widzą, że niekiedy przychodzi prosty człowiek ze względu na kryteria wykształcenia, czy znajomości języków, czy posiadanych dóbr, bogactw, ale przychodzi święty człowiek. Człowiek niby staje wobec grzesznika, właściwie jest świadomy, że w nim łaska zwycięża krok po kroku, dzień po dniu i że dotykam prawie działalności Ducha Świętego w duszy tego człowieka. To jest właśnie ta przemiana, to twórcze życie przez wiarę, które nigdy się nie kończy. Nawet w niebie będziemy się rozwijać przez miłość, ale musimy się nauczyć już tu, zaprawić do tego, bo Pan Bóg musi nas rozpoznać, w nas coś z siebie. Jeśli rozpozna w nas trochę miłości, trochę pokory, przynajmniej trochę, no to jesteśmy już blisko, że i w niebie nas rozpozna. Siebie w nas musi rozpoznać.
W tym roku mamy pogłębiać swoją wiarę, o której przy tej okazji wiele mówimy. Jej wymiernym znakiem jest zadomowienie w Kościele i coraz gorliwsze życie sakramentalne, na którego konieczność ksiądz arcybiskup często zwraca uwagę w swoich homiliach i rozważaniach. Jaka jest bieżąca kondycja i jakość życia sakramentalnego w Kościele?
Taka, jaką jest jakość wiary, dlatego że nie da się odłączyć życia sakramentalnego, życia codziennego, naszych decyzji, wyborów, naszych zwycięstw nad sobą, czy naszych potknięć, upadków od wiary. Rytmem wiary mierzy się także życie sakramentalne, gdzie jest rozmodlona parafia, gdzie są rozmodlone rodziny, tam życie sakramentalne rozwija się intensywniej. I odwrotnie, tam gdzie zwraca się uwagę na życie sakramentalne, tam również jest pogłębiony wymiar wiary i to tej wiary autentycznej, nie tylko przez modlitwę, ale także przez odniesienie jej do życia, do decyzji, do wyborów. Jednak trzeba pamiętać, że życie sakramentalne ma dodatkowy aspekt, że dotyka ono tej nadprzyrodzoności, czyli obecności Ducha Świętego, który działa w każdym sakramencie, że wiara szczególnie wzrasta, umacnia się, staje się mocniejsza, pomaga w wyborach, jeśli otwieramy nasze serca na działanie Boże, działanie Ducha Świętego, bo nie ma żadnego sakramentu, żadnego znaku świętego bez odniesienia przez wiarę do nadprzyrodzoności, do Ducha Świętego, do zbawczej męki Chrystusa, którą Duch Święty potem, by tak po ludzku powiedzieć, aplikuje, rozdaje w każdym z sakramentów.
Czy życie sakramentalne w Polsce różni się czymś od tego w Europie i na świecie?
Kościół katolicki jest jednym wielkim organizmem i gdzie rośnie intensywność wiary, autentyzm wiary, w jednym miejscu tam się przenosi ona również, ta intensywność, na drugie miejsce. Gdzie słabnie, tam także odczuwamy i my. Dlatego my jesteśmy w naczyniach połączonych z innymi państwami. My autentycznie korzystamy z męczenników w Sudanie, w Chinach. Dla nas i za nas oni cierpią i myśmy powinni z nimi cierpieć i solidaryzować się, współczuć im. Jeśli słabnie w jednym kraju, a są kraje, gdzie to życie sakramentalne w Europie chociażby słabnie, gdzie życie wiary, to znaczy decyzje życia codziennego, życia publicznego są podejmowane w osłabiony sposób, czy przeciwko wierze. Są ustalane prawa antyreligijne, antymoralne. Neguje się miejsce Pana Boga w życiu społecznym, w życiu publicznym. Tam ma to odzew w tych sytuacjach, a także dochodzi to i dociera do nas. Myśmy się uratowali w wielu sytuacjach. Ja ciągle mam nadzieję, że tak jak uratowała nas pobożność maryjna, ta zdrowa pobożność ludowa, ta wierność tradycji przez okres i wojny światowej, i komunizmu, że pozostanie wiernymi tym tradycjom pomoże nam również zachować kontakt z Panem Bogiem, czyli zachować kontakt wiary. Pomoże nam pamiętać o życiu wiecznym, o zbawieniu, bo wiara to jest ta droga do zbawienia. I żeby ją utrzymać, trzeba zachować wrażliwość na to, co się dzieje w świecie i umieć zauważyć, że w wielu krajach dzieje się, czyli w kościołach lokalnych dzieje się nie najlepiej, ale trzeba zauważyć, że niekiedy w tychże krajach budzą się nowe siły i ta mniejszość zaczyna mieć głos imponujący. Tworzą się nowe wspólnoty, nowe świadectwa. Jawią się nowi świadkowie także w życiu politycznym, świadkowie wiary. Mają odwagę, a mają ją wtedy, jeśli za nimi jest jakaś grupa, jakaś społeczność, jakaś wspólnota, na którą mogą liczyć, nie tylko w wyborach, ale mogą liczyć w opinii publicznej. Warto podtrzymywać to zatroskanie o rozwój wiary i rozwój życia i sakramentami, i życia na co dzień według wskazań Ewangelii.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o świadkach wiary. Nie brakuje okazji na świecie i ostatnio niestety również w naszej ojczyźnie do zdecydowanego świadczenia życiem i słowem o Chrystusie, Kościele, wartościach chrześcijańskich. To znak czasu, wezwanie dla nas wszystkich, przypomnienie i przestroga przed staniem się zwietrzałą solą.
Na pewno to jest umiejętność czytania znaków czasu, ale też świadomość, że z tą polską wiarą nie jest tak źle, że z tą praktyką codziennego życia, czy życia liturgicznego, religijnego i życia wiarą, też nie jest tak źle. Zresztą powiedzmy szczerze, Kościół jest tym organizmem, w którym jest Chrystus święty i doskonały jako głowa Kościoła, ale my jesteśmy też słabi i grzeszni. Niekiedy wznosimy się na szczyty heroizmu, ale niekiedy słabniemy i upadamy. Znamy wiele przypadków świętych, błogosławionych, którzy przez to życie szli kulejąc, ale wstawali ciągle. Całe nasze życie jest tym zmaganiem się o to, żeby dociągnąć do tego ideału, który przed nami Pan Bóg postawił. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Trzeba te pozytywne drogi pokazywać, te pozytywne przykłady, ten sposób, jak się zachować w dzisiejszej rzeczywistości, będzie wyzwalał nowe wybory, nowe decyzje, nową odwagę w ludziach młodych i starszych, w ludziach wierzących.
O wielkości Jana Pawła II i Benedykta XVI, o znaczeniu ich pontyfikatów, ksiądz arcybiskup mówił niejednokrotnie. Jakie zadania czekają ich następcę?
Następca nie ma rady, musi być wielki. I będzie wielki. Ja jestem pełen przekonania, dlatego że kardynałowie patrzą odpowiedzialnie na Kościół. A będzie wielki, jeśli będzie tego kontaktu z Bogiem szukał, a będzie go szukał, ja jestem przekonany o tym, i będzie szukał kontaktu z ludźmi, bo przecież my wiemy, że to jest polecenie Pana Jezusa, że trzeba szukać tej mocy we wspólnocie, jeden drugiego brzemiona noście, a potem gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Trzeba zwrócić uwagę na to, że mocą papiestwa jest wierność Duchowi Świętemu. To, co jest istotne, to, co najważniejsze, to jest to, że przez ludzi działa Bóg. To jest droga, którą wybrał Pan Jezus, zakładając Kościół. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest droga zwyczajna, normalna do zbawienia. To jest niezwykła tajemnica, fascynująca przygoda człowieka. Ja jestem przekonany, że udźwignie ten papież, czego mu z całym sercem życzymy, że da radę, że będzie miał również satysfakcję z tych słów, z tego ziarna, którym będzie siał, bo nie będzie sam. Będą obok niego ludzie, będzie miał trudności, które trzeba będzie przezwyciężać, ale będzie miał świadomość obecności Boga, że to nie on sam się postawił na to miejsce, tylko że go ktoś z wysoka wybrał, wskazał przez ludzi, których musi zauważyć, na których może liczyć i dalej w dalszym życiu z nimi razem może zdążyć do Królestwa Niebieskiego.
Powoli dobiega końca Wielki Post. Jak dobrze przygotować się do świąt paschalnych?
Wielkanoc to wydarzenie najwyższej rangi. Także liturgiczne przeżycie tego wydarzenia zbawczego powinno mieć dla nas szczególne znaczenie. I myślę, że warto sobie uświadomić, że człowiek albo nieustannie się rozwija, staje się bogatszy duchowo, głębszy, albo nieustannie się spłyca. Jeśli stoi w miejscu, to już się cofa. I warto zauważyć wydarzenia, które mają miejsce, czytać ich sens, ten ogólny, ale też sens konkretny wobec każdego z nas, mający znaczenie. Codzienność powinna pomagać nam również w pogłębianiu wiary i codzienna modlitwa i codzienne przeżycie doprowadzić do tego, żeby także to wydarzenie wielkanocne poprzez dobrze przeżyty Wielki Post było dobrze przeżytym wydarzeniem, etapem na drodze naszej wiary, naszego rozwoju duchowego, naszego kontaktu z Panem Bogiem.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.